Wielu lipków poczęło się także wdzierać na wał przez częstokoły, aby oczy swe widokiem rzezi nasycić. Ci żołnierze nowowiejskiego, którzy wstępnie wyszli, widząc gromadzących się lipków i sądząc, że jest coś do widzenia w mieście, pomieszali się z nimi bez cienia trwogi lub podejrzenia. Zresztą było tych piechurów zaledwie 20. Reszta była w mieście w szynkach. Tymczasem ściachy Adurowicza i Kryczyńskiego rozsypały się w mgnieniu oka po miasteczku. Byli w tych ściachach niemal wyłącznie lipkowie i czeremisy, zatem dawniejsi mieszkańcy Rzeczypospolitej, po większej części szlachta. Ale że dawno już granice jej opuścili, więc przez ten czas tułaczki stali się wielce do dzikich Tatarów podobni. Dawniejsze żupany ich zdarły się, powszechnie więc byli przybrani w toluby baranie wełną do góry nalożone na nagie, zawiędle od wichrów stepowych i dymu ognisk ciała. Broń ich była jednak lepsza od broni dzikich Tatarów. Wszyscy mieli szable, wszyscy łuki w ogniu prażone, a wielu samopaly. Twarze ich natomiast wyrażały toż samo okrucieństwo i żądzę krwi, co twarzy ich dobruckich, białogrodzkich lub krymskich współbraci. Teraz, rozsypawszy się po miasteczku, poczęli je przebiegać w różnych kierunkach, krzycząc przeraźliwie, jak gdyby pragnąc się tymi okrzykami wzajemnie zachęcić i podniecić do mordów i grabieży. Ale mimo iż wielu powkładało już obyczajem tatarskim noże w usta, ludność miejscowa, złożona jak i w Jampolu, z Wolochów, Ormian, Greków i częścią z Tatarów, kupców, patrzyła na nich bez żadnej nieufności. Sklepy były pootwierane, kupcy siedzieli przed sklepami po turecku na ławach, przesuwając paciorki różańców. Krzyki lipków sprawiły tylko to, że patrzono na nich ciekawiej, w przypuszczeniu, że igrzysko jakoweś sobie wyprawiają. Nagle jednak na rogach rynku podniosły się dymy i z ust wszystkich lipków zabrzmiało wycie tak okropne, że blady przestrach ogarnął Wolochów, Ormian i Greków i wszystkie ich niewiasty i dzieci. Naraz zabłysły szable i ulewa strzał lunęła na spokojnych mieszkańców. Krzyki ich, huk zamykanych na prędce drzwi i okiennic pomieszały się z tętentem koni i wyciem grabieżników. Wtem rynek zawlókł się dymami. Podniosły się głosy – gore, gore! Jednocześnie poczęto odbijać sklepy, domy, wywłóczyć za włosy przerażone niewiasty, wyrzucać na ulicę statki, safiany, towary sklepowe, pościel, z której pióra podniosły się zaraz obłokiem ku górze i rozległy się jęki wyrzynanych mężów, lament, wycia psów, ryk bydła, które pożar ogarniał w tylnych zabudowaniach. Czerwone języki ognia, widne nawet w dzień na tle czarnych klębów dymu, strzelały coraz wyżej ku niebu. W fortalicji zaś Azjowi jeźdźcy rzucili się zaraz z początku rzezi na bezbronnych po większej części piechurów. Nie było tam prawie walki. Kilkanaście nożów pogrążyło się niespodzianie w każdej polskiej piersi. Potem poobcinano głowy nieszczęsnym i zniesiono je do kopyt Azjowego konia. Tuchaj Bojowicz pozwolił większej części lipków iść polączyć się w krwawej robocie ze współbraćmi. Sam zaś stał i patrzył. Dym przesłaniał robotę Kryczyńskiego i Adurowicza. Swąd spalenizny doleciał aż do fortalicji. Miasto zapłonęło jak stos olbrzymi i dymy przesłaniały widok. Czasem tylko w tych dymach rozlegał się wystrzał samopalu, jakoby piorun w chmurze. Czasem mignął uciekający człowiek lub oddział lipków w pościgu. Azja stał ciągle i patrzył, mając w sercu radość. Srogi uśmiech rozszerzał mu wargi, spod których błyskały białe zęby. Uśmiech tym sroższy, że pomieszany z bólem przyschłej rany. Prócz radości i pycha wzbierała w sercu młodego lipka. Zrzucił oto z piersi ów ciężar udawania i pierwszy raz dał folgę nienawiści ukrywanej przez długie lata. Teraz czuł się sobą, czuł się prawdziwym Azją, synem Tuchajbejowym. Lecz jednocześnie wstał w nim dziki żal, że Basia nie ogląda tego pożaru, tej rzezi, że go nie może widzieć w nowym jego zawodzie. kochał ją, a jednocześnie rozpierało go dzikie pragnienie zemsty nad nią. Stałaby oto tu, przy koniu, myślał sobie, i za włosy bym ją trzymał, i nóg by mi się czepiała, a potem bym ją wziął i usta bym jej calował, i byłaby moja, moja niewolnica. Od desperacji wstrzymywała go tylko nadzieja, że może oddziały wysłane w pościg albo te, które zostawił po drodze, sprowadzą ją na powrót. Nadziei tej uczepił się jak tonący deski i to dodawało mu siły. Nie mógł myśleć wyłącznie o stracie jej, bo zbyt wiele myślał o chwili, w której ją odzyska i weźmie. Stał wedle bramy, póki wyrzynane miasto nie ucichło, co wprędce się stało, bo ściachy Adurowicza i Kryczyńskiego tyle prawie liczyły głów, ile całe miasteczko. Więc pożar tylko przetrwał jęki ludzkie i huczał jeszcze do wieczora.